Rozdział 21. Cesarz August wydaje rozkaz spisu powszechnego. Maryja i Józef udają się w podróż do Betlejem. Mocą woli boskiej było postanowienie, że jednorodzony ojca miał przyjść na świat w mieście Betlejem. Z wyroku boskiego święci i prorocy Starego Zakonu przepowiedzieli te tajemnice na długo przed jej spełnieniem. Postanowienia nieograniczonej woli Bożej są zawsze nieomylne. Raczej ziemia i niebo przeminą, niż miałyby się one nie spełnić, albowiem nikt nie może się im oprzeć. Do spełnienia tego wyroku Pan posłużył się rozkazem, który wydał w państwie rzymskim cesarz August. Według tego rozkazu, jak pisze święty Łukasz, mieli być policzeni i zapisani wszyscy mieszkańcy. Spis polegał na tym, że wszyscy musieli oświadczyć, iż są poddanymi cesarza i jemu, jako swemu świeckiemu władcy, musieli złożyć określony podatek. W celu spisania ludności każdy musiał się udać do swego rodzinnego miasta, aby tam wpisać się do ksiąg publicznych. Rozkaz ten nadszedł również do Nazaretu i kiedy Józef wyszedł do miasta, dowiedział się o nim. Zmartwiony wrócił do domu i oznajmił tę nowinę swej oblubienicy. Najmędrsza dziewica odrzekła na to: niechaj ten rozkaz cesarza ziemskiego nie martwi cię, mój oblubieńcze i panie. Wszak o wszystkim tym, co nas spotyka, decyduje Pan i Król nieba i ziemi. Jego opatrzność będzie nam pomocą i przewodnikiem we wszystkim, co się zdarzy. Bądźmy pełni zaufania, a nie zawiedziemy się. Najświętsza Panna znała dobrze wszystkie tajemnice jej Najświętszego Syna. Znała przepowiednie proroków, które się miały spełnić i dlatego wiedziała, że jednorodzony miał przyjść na świat jako ubogi przybysz w Betlejem. Została też w specjalny sposób oświecona co do mających nastąpić cudownych wydarzeń. Bez rozkazu Pana nie mogła jednak nic z tych tajemnic zdradzić Józefowi, czego Pan nie nakazał jej powiedzieć. O tym milczała w cudownej roztropności, chociaż pragnęła pocieszyć swego najwierniejszego świętego oblubieńca. Najwyższy ponownie rozkazał aniołom stróżom Matki Boskiej, aby ze szczególną troskliwością otaczali ją opieką podczas mającej nastąpić podróży ze względu na wielkie i cudowne wydarzenia, jakie miały się wtedy dokonać. Oprócz tysiąca aniołów, które zazwyczaj towarzyszyły Maryi, Pan na czas podróży wyznaczył jej jeszcze 9000 innych. Tak więc od pierwszego dnia podróży 10000 aniołów opiekowało się Maryją. Jako najwierniejsi słudzy Pana, aniołowie ci spełniali rozkazy Boże i służyli swej monarchini. Gdy naznaczono dzień, w którym miano wyruszyć w podróż, święty Józef starał się wyszukać w Nazarecie osiołka, na którym miała jechać Pani Świata. Nie było rzeczą łatwą znaleźć takie zwierzę, albowiem wielu ludzi musiało udać się do najrozmaitszych miast, aby spełnić rozkaz cesarski. Po długim i mozolnym szukaniu Józef znalazł wreszcie osiołka. Nie wyglądał on zbyt okazale, ale można go było nazwać najszczęśliwszym z wszystkich bezrozumnych stworzeń. Ten osiołek właśnie nie tylko niósł na grzbiecie królową świata, ale wraz z nią króla królów i pana nad panami, ale był także obecny podczas narodzenia się boskiego dziecięcia i, jak to później opowiemy, oddał mu hołd, którego ludzie nie chcieli mu oddać. Maryja i Józef przygotowali wszystko do podróży, która miała trwać 5 dni. Zapas żywności tych świętych podróżników składał się z ich zwyczajnego pokarmu, a więc chleba, owoców i ryb. Tak oto Maryja i Józef ruszyli w podróż z Nazaretu do Betlejem. W oczach świata byli oni ubogimi i niskiego pochodzenia wędrowcami. Żaden człowiek nie miał dla nich większego szacunku ponad ten, jaki pokora i ubóstwo zdołają sobie zyskać na tym świecie. Cudowne tajemnice Najwyższego ukryte są przed pysznymi i niezbadane dla ziemskiej mądrości. To nie ubodzy i wzgardzeni odbywali podróż, lecz szczęśliwi, bogaci i doznający najwyższej czci. W oczach odwiecznego Boga byli oni przecież najdroższym i najgodniejszym czci skarbem Jego niezmierzonej miłości. Mieli przecież przy sobie skarb nieba, skarb bóstwa. Cześć oddawał im cały dwór niebiański. Oprócz 10 000 aniołów, którzy im towarzyszyli, u prawego boku królowej przebywał nieustannie wielki książę niebiański, święty Michał, który nie opuszczał jej ani na chwilę przez cały czas podróży. Pomagał jej często, a gdy Bóg tak rozporządził, zasłaniał ją przed przykrościami ostrego powietrza i oddawał mnóstwo innych posług Królowej Niebios i Jezusowi, błogosławionemu owocowi Jego żywota. Cudowne dary i radości Pan przemieszał jednak z pewnymi cierpieniami, jakie spotkały po drodze Jego boską Matkę. Ponieważ z rozporządzenia cesarskiego w podróży znajdowało się bardzo wielu ludzi, więc w gospodach panował wielki tłok. Było to bardzo uciążliwe i niemiłe zarówno dla Najczystszej Matki Dziewiczej, przyzwyczajonej do samotności, jak i dla jej oblubieńca, z racji swego ubóstwa i pokory, nie doznawali tak dobrego przyjęcia jak inni podróżni. Mieli do pokonania więcej trudności niż bogaci, ponieważ świat zważa na pozory zewnętrzne i swoje względy rozdziela zazwyczaj w sposób przewrotny. Często w gospodach, do których przybywali znużeni, musieli wysłuchać wielu cierpkich słów. Niekiedy wypraszano ich jako ludzi nieużytecznych i zasługujących na wzgardę. Niekiedy Królowa Niebios musiała wypoczywać w jakimś kącie podwórza lub w jeszcze nędzniejszych warunkach. Zawsze jednak i wszędzie duchy niebiańskie oddawały swemu najwyższemu królowi i swej wzniosłej królowej cześć i pełniły straż honorową. Pośród takich zmiennych kolei losu i cudownych wydarzeń nasi święci pielgrzymi, Maryja i Józef, przybyli przed bramy miasta Betlejem. Było to w sobotę wieczorem, kiedy słońce już zaszło i rozpoczynała się noc. Weszli do miasta, aby poszukać gospody, mimo że przeszli wiele ulic, szukając schronienia nie tylko w zajazdach, ale także w domach znajomych i krewnych. Nigdzie nie chciano ich przyjąć. W wielu miejscach pozbywano się ich w sposób niegrzeczny i wzgardliwy. Skromna królowa szła w tłumie ludzi za swym oblubieńcem, który szukał mieszkania od domu do domu, od drzwi do drzwi. Wiedziała wprawdzie, że serca tych ludzi są przed nimi zamknięte, tak jak ich drzwi. Jednak, aby być posłuszną świętemu Józefowi, poddawała się tym mozołom i upokorzeniom. Wędrując przez miasto, trafili do domu, w którym zapisywano ludność w księgach publicznych. Dopełnili swego obowiązku, wpisując się i płacąc podatek. Następnie czynili dalsze starania o uzyskanie mieszkania. Odwiedzili ponad 50 domów, jednakże zewsząd ich oddalano. Była już godzina 9 w nocy, gdy pełen gorzkiej boleści święty Józef rzekł do Najświętszej Panny. Serce moje pęka z bólu, gdy widzę, że nie tylko nie mogę Cię umieścić na noc tak, jak pragnie tego moja miłość i jak Ty na to zasługujesz, ale nawet nie mogę znaleźć dla Ciebie najskromniejszego schronienia, jakiego nie odmawia się nawet człowiekowi najuboższemu i najmarniejszemu. Przypominam sobie, że poza murami miasta znajduje się jaskinia, która zazwyczaj służy za schronienie pasterzom i ich trzodom. Pójdziemy tam. Może nie jest zajęta i niebo da Ci w niej schronienie, którego ziemia Ci odmawia. Najmędrsza dziewica odrzekła: Mój oblubieńcze, niechaj się nie smuci Twoje serce. Miejsce, o którym mówisz, najzupełniej zaspokoi moje życzenia. Zamień łzy Twoje w radość i ciesz się z tego, że jesteś ubogi i kochasz ubóstwo. Albowiem jest ono wielkim i nieoszacowanym skarbem mego Najświętszego Syna. Przybywa on na ziemię, aby być ubogim. Serce moje nie zna i nie pragnie większej radości. Niechaj zobaczę, że i Twoje serce się raduje. Pójdziemy zadowoleni tam, dokąd nas Pan zaprowadzi. W drodze do jaskini świętej parze towarzyszyli aniołowie, służąc im jako gorejące pochodnie. Przybywszy na miejsce, znaleźli jaskinię niezajętą i pełni niebiańskiej pociechy, chwalili Boga za to dobrodziejstwo. Nauka Najświętszej Królowej Niebios skierowana do czcigodnej Marii z Agredy. Moja córko, jeżeli serce Twoje jest przygotowane i zdolne do przyjęcia skuteczności łaski Pana, to tajemnice Boże, które poznałaś i opisałaś, wzbudzają w Tobie silną miłość do Tego, który był źródłem tych wielkich cudów. W Jego obecności żądam od Ciebie, abyś odtąd traktowała jako największą wartość to, że świat Cię lekceważy i gardzi Tobą. Powiedz mi, przyjaciółko moja, jeżeli nagroda za przyjmowanie z wesołym sercem tej wzgardy i tego lekceważenia polega na tym, że Bóg zwraca na Ciebie uwagę i darzy Cię swoją najsłodszą miłością, to czyż nie warto za tak niską cenę zdobyć skarb, który posiada wartość nieskończoną? Cóż zyskasz z szacunku ludzi i ich pochwał? Cóż stracisz, gdy na nich nie będziesz zważać? Czyż nie jest to wszystko kłamstwem i próżnością? Czyż nie jest to tylko przemijającym cieniem, który natychmiast rozpływa się w rękach tych, którzy usiłują go pochwycić? Mój Najświętszy Syn tak bardzo umiłował duszę ludzi, że uczynił mnie mistrzynią i żywym przykładem pokory i gardzenia próżnością i pychą ku nauce rodzaju ludzkiego. Taka była wola Pana, że Jego majestat i ja, Jego służebnica i matka, nie mogliśmy znaleźć schronienia u ludzi. Bóg uczynił tak dlatego, aby w przyszłości bogobojne i rozpromienione miłością dusze czerpały z tego przybytku chęć, aby ofiarować Mu się i w ten sposób niejako zniewolić Go do tego, aby w nich zamieszkał. Syn mój szukał ubóstwa i samotności nie dlatego, że tego potrzebował i nie dla ćwiczenia się w cnotach, lecz aby nauczyć ludzi, że jest to najkrótsza i najpewniejsza droga do osiągnięcia miłości Boga i duchowego połączenia się z Nim.